Pozdrawiam serdecznie słuchaczy zza oceanu i zapraszam do wysłuchania wiadomości. 72 lata temu, 1 sierpnia 1944 roku, wybuchło Powstanie Warszawskie. W poniedziałek, w godzinie W, czyli o godzinie 17, w całym kraju zawyły syreny, upamiętniając poległych powstańców. Minutą ciszy uczcili ich pamięć przedstawiciele władz i warszawiacy przed pomnikiem Gloria Victis na Wojskowych Powązkach. W uroczystości wzięli udział m.in. prezydent Andrzej Duda i premier Beata Szydło. W południe, przed grobem nieznanego żołnierza, odbyła się uroczysta zmiana posterunku honorowego. Przy pomniku Polskiego Państwa Podziemnego hołd powstańcom oddali m.in. marszałek Sejmu Marek Kuchciński i członkowie organizacji powstańczych. Powstanie przyniosło wspaniałe skutki po latach, stało się fundamentem naszej polskości, powiedział marszałek Sejmu Marek Kuchciński.
Stało się wespół z powstaniem styczniowym, czynem legionowym, rewolucją Solidarności, fundamentem naszej polskości, fundamentem osadzonym w dorobku historycznym I Rzeczypospolitej. Pokazało współczesny wymiar polskiego republikanizmu, naszego sposobu myślenia o polityce, w którym wolność sąsiaduje z tragizmem i odwagą przekraczającą wszelkie granice. Powstanie nie tylko stało się znakiem odróżniającym nas, Polaków, od innych, ale również wydarzeniem pokazującym światu nasz sposób istnienia w tej części Europy.
Na uroczystości złożenia wieńców oraz wspólnej modlitwie przy pomniku Polegli Niepokonani 1939-45 obecni byli tam przedstawiciele najwyższych władz. Prezydent Andrzej Duda podkreślił, że nigdy Polska nie zapomni o swoich bohaterach, o powstańcach warszawskich, tych, którzy walczyli o niepodległą ojczyznę. Dziękuję wam za to, mówił prezydent.
Czemu młodzi ludzie, młoda Warszawa, poszła do powstania. Poszła do powstania, bo chciała wolności. Poszła do powstania, bo miała dosyć strachu. Poszła do powstania, bo chciała znowu pięknej, wolnej Polski. Bezpiecznej Polski. Ich Polski. Polski, która była niszczona przez wtedy już prawie 5 lat. Przez Niemców, przez hitlerowców. Polski, w której mordowano polskich obywateli. Polski, której nie było, bo była okupowana. Polski naszej ziemi, na której Niemcy realizowali przemysł zagłady, mordując i naszych współobywateli, i obywateli innych państw.
Potem podczas uroczystości z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy, premier Beaty Szydło i przedstawicieli rządu na Kopcu Powstania Warszawskiego zapłonęło ognisko pamięci. Powstanie Warszawskie było największą akcją zbrojną podziemia w okupowanej przez Niemców Europie. 1 sierpnia 1944 roku do walki w stolicy przystąpiło około 50 tysięcy powstańców. Planowane na kilka dni trwało ponad 2 miesiące. W czasie walk w Warszawie zginęło około 18 tysięcy powstańców, a 25 tysięcy zostało rannych. Straty wśród ludności cywilnej były ogromne i wyniosły około 180 tysięcy zabitych. Pozostałych przy życiu mieszkańców Warszawy około 500 tysięcy wypędzono. Najlepszą oceną Światowych Dni Młodzieży w Krakowie jest słowo dziękuję, powiedział ksiądz biskup Damian Muskus, koordynator generalny Światowych Dni Młodzieży. Organizatorzy podsumowują spotkanie młodych z Ojcem Świętym Franciszkiem. Podczas konferencji ksiądz biskup poinformował, że według szacunków na mszy świętej inaugurującej SDM było 200 tysięcy osób. Na powitaniu papieża ta liczba się podwoiła. Na Drodze Krzyżowej pielgrzymów było już 800 tysięcy, w Brzegach podczas czuwania około 1 600 tysięcy, a na pół godziny przed przyjazdem Ojca Świętego i rozpoczęciem mszy posłania szacowana liczba uczestników to 2,5 miliona osób. Pasterz archidiecezji krakowskiej podziękował duchowieństwu, służbom, wszystkim zaangażowanym w przygotowanie i zapewnienie bezpieczeństwa Światowych Dni Młodzieży oraz młodzieży.
Tutaj gościliśmy szczególny rodzaj młodych ludzi, ludzi pozytywnie nastawionych do życia, ludzi uśmiechniętych, ludzi radosnych, ludzi pełnych Boga, ludzi, którzy nie przyjechali tutaj czynić jakiejkolwiek szkody, tylko przybyliby w radosny sposób przeżywać swoją wiarę, spotykać się ze swoimi rówieśnikami, nawiązywać nowe przyjaźnie. Dlatego Kraków w tych dniach był miastem tak bardzo pięknym i tak bardzo bezpiecznym. Chciałem też podziękować wszystkim, którzy przygotowali miejsce celebracji. Naprawdę to wszystko było pięknie, profesjonalnie przygotowane, dlatego obraz, który poszedł w świat, był tak bardzo obrazem pozytywnym.
Z kolei Józef Pilch, wojewoda Małopolski, zapewniał, że podczas Światowych Dni Młodzieży w Małopolsce było bezpiecznie i mimo wcześniejszych obaw nie było też kłopotów z łącznością.
Będziemy przez ten cały tydzień jeszcze czuwać, dbać o porządek i bezpieczeństwo, więc na pewno mogę powiedzieć, że nie wcześniej jak w przyszłym tygodniu pełna informacja będzie mogła dopiero zaistnieć, bo tak jak mówię, no, ta młodzież, która jeszcze jest, ona do końca tygodnia mówi pielgrzymi, że zostają zwiedzać teraz spokojnie sobie oglądać Małopolskę i z końcem tygodnia, jak zobaczycie Państwo, oni z tymi plecaczkami jeszcze przez tydzień będą wędrowały, a więc służby za nimi je również będą pracowały.
Wczoraj ojciec święty Franciszek zakończył 5-dniową pielgrzymkę do Polski. Podczas wizyty apostolskiej papież między innymi uczcił na Jasnej Górze 1050. rocznicę chrztu Polski, modlił się w przejmującym milczeniu na terenie byłego niemieckiego obozu Auschwitz-Birkenau i odwiedził chore dzieci w krakowskim szpitalu. Środowiska naukowe chcą, by krzyż z błoń krakowskich, który towarzyszył Światowym Dniom Młodzieży, pozostał w tamtym miejscu. Swoją prośbę przedstawili w liście otwartym do księdza kardynała Stanisława Dziwisza, prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego i Rady Miasta. Inicjatorzy przedsięwzięcia wskazują, że krakowskie błonia są szczególnym miejscem. To tu modliło się dotychczas trzech papieży: święty Jan Paweł II, Benedykt XVI, a w ostatnich dniach papież Franciszek. Ponadto podkreślają, że inicjatywę ich popierają również uczestnicy minionych Światowych Dni Młodzieży, a także sami mieszkańcy Krakowa. W związku z tym liczą na poparcie metropolity krakowskiego, a także podjęcie odpowiednich działań przez władze miasta Krakowa. Mówi profesor doktor habilitowany inżynier Janusz Kawecki.
Czy musimy go usuwać, czy musi być ten znak usunięty w takim miejscu, którym niewiele miast, miejsc na świecie może się pochwalić, że trzech kolejnych papieży modliło się tutaj, Jan Paweł II najwięcej razy, ale był Benedykt XVI i teraz właśnie Franciszek. No i stąd zrodziła się myśl, nie usuwajmy już tego krzyża, który jest. Będzie rozmontowanie otoczenia, ale niech ten krzyż zostanie. Zagospodarować pod niego, do tego miejsca, ten teren otaczający, najbliższy, żeby tam było zaznaczone, że tu modlili się trzej papieże. To jest przecież bezproblemowa sprawa dla tych, którzy zarządzają. I dlatego zwróciliśmy się o wsparcie tej inicjatywy, prosząc księdza kardynała Stanisława Dziwisza.
Pod listem podpisali się ludzie związani ze światem nauki i kultury, między innymi profesor doktor habilitowany Franciszek Adamski, redaktor Krzysztof Cyganik i doktor inżynier Antoni Zięba. W poniedziałek weszły w życie przepisy ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej, które zakładają likwidację Rady Ochrony Pamięci Walki Męczeństwa. Część jej zadań w zakresie upamiętniania walki męczeństwa zostaje przekazana do IPN-u. Zgodnie z nowelą prezes Instytutu między innymi będzie opiniował wydawane dotychczas przez wojewodów zezwolenia na trwałe obiekty upamiętniające walki i męczeństwo. Nastąpić ma także likwidacja Komitetów Ochrony Pamięci Walki Męczeństwa przy wojewodach. W ich miejsce zostaną powołane komitety przy oddziałach IPN-u. Profesor Mieczysław Ryba, historyk, ocenia, że połączenie kompetencji dwóch instytucji jest pewnym wyzwaniem.
Naturalnie, jak to się sprawdzi w praktyce, zobaczymy po przynajmniej kilku miesiącach czy po roku działalności. To jest pewien proces, który trzeba zrobić od strony instytucjonalnej, dokonać, no i spróbować spiąć całość w jakąś jedną ważną, wielką wizję. Należy mieć nadzieję, że to wszystko sprawnie będzie przeprowadzone i będą kolejne sukcesy związane z polską polityką historyczną.
Nowelizację ustawy o IPN autorstwa posłów PiS-u prezydent Andrzej Duda podpisał 30 maja. Większość jej przepisów weszła w życie w połowie czerwca. Przewidywały one m.in. skrócenie kadencji obecnej Rady IPN-u i powołanie w jej miejsce Kolegium IPN-u. Unia Europejska chce podnieść ceny leków. Według mediów europosłowie pracują nad projektem, który ma zrównać ceny medykamentów na terenie całej wspólnoty. Ma to służyć zapewnieniu równości i solidarności w handlu lekami w Unii Europejskiej. Zmiany spowodują, że w Niemczech, Francji czy krajach skandynawskich ceny leków spadną. W przypadku między innymi Polski oznacza to jednak podwyżkę nawet o kilkaset procent. Ewentualne zmiany uderzą także w polskie firmy farmaceutyczne, dla których eksport leków stałby się nieopłacalny. Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł, komentując medialne doniesienia, powiedział, że Polska nigdy się nie zgodzi na tego typu rozwiązania. Europoseł Bolesław Piecha, były wiceminister zdrowia, zwraca uwagę, że wprowadzenie przepisów byłoby dla Polski skrajnie niekorzystne.
Z tego, co zapowiadano, miał to być raport, który wręcz wymuszał na Komisji Europejskiej przygotowania stosownych rozwiązań prawnych, które zrównają ceny leków, zwłaszcza ceny leków generycznych, czyli tych dobrych, ale już nie chronionych patentem w całej Unii Europejskiej. Po pierwsze, takie postępowanie nie do końca jest zgodne z traktatem europejskim. A po drugie, widzę tutaj zamysł taki, żeby te kraje, dzisiaj biedniejsze, które mają i tak duże kłopoty, to pytanie, dobre, sprawdzone leki zapłaciły więcej. Gdyby udało się w tej komisji przeforsować, a następnie zmusić Komisję Europejską do zajęcia się tym dokumentem, byłoby to skrajnie niekorzystne rozwiązanie dla polskich pacjentów. I tak już dzisiaj nie wszyscy polscy pacjenci sobie kupują leki.
Projekt Europarlamentarnej Komisji Zdrowia ma trafić pod obrady całej Izby najprawdopodobniej w październiku. Jeżeli większość europosłów go poprze, propozycja trafi pod obrady Komisji Europejskiej. Ministerstwo Obrony Rosji poinformowało, że w zestrzelonym w poniedziałek w Syrii rosyjskim śmigłowcu Mi-8 zginęło 5 wojskowych, w tym 3-osobowa załoga. Helikopter został strącony w prowincji Idlib w północno-zachodniej Syrii. Wcześniej Ministerstwo Obrony w Moskwie poinformowało o zestrzeleniu z ziemi samolotu, który wracał do Chmeimin, głównej bazy rosyjskich sił powietrznych, po dostarczeniu pomocy humanitarnej do miasta Aleppo. Według telewizji Rosja-24 na pokładzie była 3-osobowa załoga i 2 oficerów. Według oficjalnych danych Rosja do tej pory straciła w Syrii łącznie 14 ludzi. 9 lipca dwaj rosyjscy piloci zginęli niedaleko Palmiry, gdy bojownicy Państwa Islamskiego zestrzelili syryjski śmigłowiec, w którym Rosjanie wykonywali misję. Wysłuchali Państwo serwisu informacyjnego Radia Maryja. Za uwagę dziękuję, Katarzyna.